Rana w biodrze powstańca nie dość, że się nie goiła, lecz stawała się przyczyną niebezpieczeństwa. Niżej od podstrzału w lędźwi począł formować się wielki wrzód, sprawiający tyle cierpienia, że chory krzyczał całymi godzinami, a nawet wzgląd na bezpieczeństwo domu i trwoga o życie nie mogły uciszyć nieludzkich jego krzyków, podobnych do wycia. Panna Salomea nie tylko nie sypiała po nocach, ale nie przykładała głowy do pościeli w obawie niespodziewanej inwazji żołnierzy. Wynoszenie księcia do stodoły po ostrzegawczym żydowskiego dziewczęcia stukaniu w szybę stało się bezcelowe, bo chory jęczał zakopany w sianie. Pewnego razu, posłyszawszy jakieś odgłosy w stodole, oddział żołnierzy chodził pod dowództwem oficera po całym zapolu, przebijając głęboko stos siana bagnetami. Tylko wyjątkowo szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że na kryjówkę nie trafiono. A wzgląd na przydatność stodoły i jej zawartości na legowisko dla żołnierzy powstrzymał oficera od rozkazu spalenia budynku. Było rzeczą oczywistą, że kula opuszcza się wzdłuż goleni, sprawiając tak niesłychane cierpienia i powodując formowanie się wrzodów. Życie w podobnych okolicznościach było nad wyraz ciężkie. Panna Salomea zdecydowała, że nie ma innego wyjścia, tylko należy sprowadzić chirurga. Jakże to jednak mogła uczynić, nie posiadając ani grosza pieniędzy, gdyż wszystko, co miała, zabrały przechodzące partie w ciągu tej zimy i nie mając do rozporządzenia konia ani sanek. Najmować furmankę we wsi nie było bezpiecznie, gdyż chłopi żywili wrogie usposobienie i obecność chorego we dworze mogłaby się wydać. Wyprawić zaś powstańca z domu nie miała serca. On sam znalazł był środek nieomylny. Oto pewnego razu, gdy stała obok pościeli, dając mu pożywienie, sięgnął znienacka do kieszeni jej sukni i wyrwał pistolet, który mu niegdyś, gdy przybył, pokazywała. Odebrała mu z rąk pistolet, ale odtąd całymi godzinami ją błagał, wyjąc w bólach, żeby mu wystrzałem między oczy skróciła tę nędzę istnienia. Skoro tylko dorwał się do jej rąk, chwytał je rozpalonymi dłońmi jakby kleszczami z żelaza, do białości rozpalonymi, skamląc o zadanie śmierci. Ileż to próśb i jakich, w jakie zaopatrzonych argumenty wyrzucał z siebie, błagając o ten strzał jedyny. Tylu zginęło, czcigodni, najszlachetniejsi, waleczni. Buty sołdatów wdeptały ich w błoto dzikiego pola. Padali z ran, bez pomocy, po lasach, bez salwy, na nic. Zwaliła się ze swego ołtarza święta idea. Chłopi polscy zwozili rannych do urzędu po klęsce miechowskiej i oddawali w ręce kata. Niezłomna niewolniczość ducha możnych i straszliwa ciemnota ubogich podały sobie dłonie. Cóż za nierozum, jaka tyrania, wśród tylu niebezpieczeństw, pielęgnować jedno bezsilne cierpienie. Umrzeć. Nie wiedzieć, co się dzieje i co się stało, nie pamiętać, nie znosić piekła poniżenia, gdy trzeba ukrywać się w sianie przed sołdatami. Siostro, wołał, łaski, zabij. Daj się zabić, samemu nie chcę żyć. Tu mnie zakopiecie bez trudu w nocy nad rzeką. Gdziem się ze krwi obmył? Przecież na wiosnę zasadzisz kwiatek, będę szczęśliwy. W rozpaczy, nie wiedząc już, co począć, w sekrecie nawet przed Szczepanem, panna Salomea poszła pewnego wieczora do przyjaciółki Rywki. W karczmie było już ciemno, drzwi zamknięte na głucho. Okna od wewnątrz w obawie inwazji pozabijane zostały z rzynami desek, w ten sposób, że tylko szpary między jedną a drugą dawały nieco światła dziennego do środka. Panna Mija poczęła majstrować około jednego z tych okien, chwierutać gwoździe, którymi rama była zabita na głucho, obłupywać glinę chroniącą od zimna, aż je wreszcie otwarła. Wtedy, wsunąwszy przygotowany przedtem długi z pleciaka pręt w szparę między deskami, jęła szturchać na oślep w kierunku, gdzie, jak z doświadczenia wiedziała, śpi na tapczanie Rywka. Długo jej się to nie udawało, gdyż Żydóweczka twardo zasnęła, budzona wciąż i tylokroć po nocach. Wreszcie, poznawszy od razu, kto ją wzywa, skoczyła do okna. Zaczęły szeptać przez szparę między deskami, ale tak cicho, jakby wiatr szumiał. Aby zaś nie zbudził się nikt z rodziny karczmarskiej, która spała w tej izbie i w sąsiednich, Panna Salomea wyłożyła krótko, o co idzie. Potrzeba koni. Musi na jedną noc dostać parę koni i sanki. Wypada przejechać do miasta, co koń wyskoczy, wrócić i jeszcze raz gnać, ażeby o tym żywa dusza nie wiedziała. Rywka musi te konie wynająć od kogo. A że na wynajęcie furmanki trzeba pieniędzy, których nie ma, więc trzeba chyba ukraść. Później się to odda. Co robić? Rywka przelękła się. Co robić? Aj, aj. Parę koni i sanki dwa razy tam i nazad do miasta w jedną noc. Aj, aj, co robić? Drapała się po kudłatej głowie i w rozterce cmokała wargami. Głos jej z zimna i strachu drżała, zęby głośno szczękały. Radże mi co? Mówiła panna Mija. Co ja poradzę? Ja nie wiem. Potem tu szła, żeby tyle od ciebie usłyszeć? Ja chcę, ale co tu robić? Czego się tak trzęsiesz? Boisz się? Ja się boję. Czego? Bo tu są konie trzy. Cuganty. Czyje? Nie wiem. A skąd się tu wzięły? Wczoraj je przyprowadzili. Kradzione? Nie wiem. Ty nie wiesz. Pytam cię o ślico jedna, czy kradzione? No jakie mają być? Podarowane? Gdzie te konie są? W stajni stoją. Na przechowaniu tu są? Czy ja to wiem? No co ja mam dużo gadać? Te konie stoją w stajni. Mów prawdę. Nie ty kradłaś, nie ty przechowujesz. Mnie prawdy nie powiesz? Toś teraz taka żydowico niewierna? Co ja? Nie mam prawdy powiedzieć. Te konie są pewno na przechowaniu. Po co gadać takie rzeczy? Tu jeden śpi na strychu, co na tych koniach przyjechał. Kiedy pojedzie dalej? Jutro na noc. W którą stronę? Nie wiem. Dajże mi parę tych koni. Ajaj, ja się boję. No to się bój, przecie wrócą nad ranem. Rywka. Nie mogę, one mnie zabiją. Kto? Ojciec i ten, co przyjechał. Nie będą wiedzieć. Jak to nie będą wiedzieć? One by nie wiedziały o takim interesie. Kto potrafi tak zrobić? A ja. Sanki tu macie? Sanki są, ale małe nasze, pachciarskie. Niech sobie będą pachciarskie. Chodź, przynoś klucze. Wyłaź z dziury.
Rywka zaszlochała z cicha, rozpaczliwie. Stała za deskami, łkając.
Nie dasz? Na śmierć mnie zabiją, łeb mi obedrą. No to wycierpisz.
Ten argument jakoś trafił jej do przekonania. Uspokoiła się, zapytała jeszcze.
Kto by pojechał?
Ja sama.
To nikt nie będzie wiedział?
Nikt. Ja i ty.
Jak zobaczą, jak oni zrozumieją, kto to zrobił, dopiero zaczną bić, dopiero zaczną.
Moja, że niedotknięta, delikacik.
Ten, co przyjechał, on ma taki kańczuk.
Przynoś klucze.
Rywka poszła cicho jak widmo w głąb domostwa i nie wracała przez czas długi. Panna Salomea myślała już, że nie przyjdzie wcale. Mróz trzymał, ostry wiatr pociągał. Podmuchy wzdychające wałęsały się dookoła murów i narożników tej karczmy niemej i ciemnej. Noc była czarna, bezgwiezdna. Wreszcie drzwi tylne, prowadzące na gnojowisko dziedzińca, z cicha skrzypnęły i mama Rywka wyszła z domu. Przywarła drzwi ostrożnie i wciąż nasłuchiwała, czy kto za nią nie idzie. Upewniwszy się, że nikt nie usłyszał i nie spostrzegł, gdy drzwi otwierała, skoczyła ku murowanej stajni i poczęła działać nadzwyczaj energicznie. Otwarła co tchu drzwi stajenne, później wrota do wozowni. Panna Salomea weszła za próg i śmiało zbliżyła się do koni. Nieufnie pochrapywały i biły nogami w ciemności. Namacała rękoma ubytych koni i spostrzegła, że stoją w doskonałych i całkowitych homontach, przygotowane do natychmiastowej drogi na wszelki wypadek. Konie były rosłe i widać dobrze utrzymane, bo się wiły na miejscu i dziko chrapały. Zbadawszy dłońmi sprzączki lejców, podpinki ust, naszelniki i postronki, okiełznała dwa z tych koni. Wyprowadziła je ze stajni i już Rywka wychynęła na świat z wozowni sanki małe, bose, istotnie żydowskie. Szybko obydwie zaprzęgły konie do sanek. Wmig wyrównały lejce i znalazły bat. Gdy panna już siedziała na przednim miejscu, Rywka przyniosła z wozowni wygrabek siana i wrzuciła w tył sanek, żeby było co dać koniom po drodze. Sama co tchu zamknęła na klucz stajnię i wozownię. Jak ciemny nietoperz wionęła z powrotem we drzwi karczmy. Zamknęła je po cichu. Panna Salomea ostrożnie ruszyła wodzami i noga za nogą jadąc wydostała się z podwórza karczemnego na pole. Zajechała przed ganek dworu. Uwiązawszy konia u słupa, weszła do domu. Kazała Szczepanowi spać przy chorym u drzwi do pokoju i czuwać na oba uszy. Sama ubrała się ciepło, wzięła ze sobą futro na nogi, dywan do okrycia siedzenia i wybiegła. Zasiadła się dobrze, ujęła lejce i dała koniom potęgi bacie. Skoczyły z miejsca i pomknęły. Okrążyła karczmę polem, wypadła na drogę przetartą i raz w raz śmigała batem. Konie szły z kopyta najtęższym cwałem. Saneczki taczały się z wyboju na wybój, sunąc po grubym śniegu. Do miasta były dwie drogi. Dalsza, gościńcem, a później szosą, i bliższa, tak zwana, na las. Ta druga była zawsze niebezpieczna ze względu na wilki, lecz w danej chwili była bezpieczniejsza od pierwszej ze względu na ludzi. Na las jechało się pustkowiem, porębą, krzaczyskami i wygonami wśród pastwisk. Wreszcie szczerym, zwartym, głuchym borem. Ciarki chodziły po skórze panny Mii, kiedy wyminęła od ludzia i miała przed sobą głęboki, zamilkły bór. Zasiadła się mocniej na snopku kłoci, nogi oparła o literkę sanek, cięła kradzione konie po nogach i gnała przez knieje galopem. Droga była dość szeroka, w porze letniej bagnista, lecz teraz po śniegu zupełnie dobra. Konie brały ją w skok, unosząc za sobą saneczki jak pióro. Lodowaty strach przenikał do szpiku kości i mrozem obejmował serce. W uszach brzmiał dźwięk niewiadomy. Gonią pościg tętent? Któż to leci ze saniami? Wojska zżerające się w dzikiej wojnie, słudzy jakiegoś między ludźmi prawa, zbóje nieszanujące praw żadnych, czy zwierzęta walczące z ludźmi? Nie wiedziała nic. Przeciwko wszystkiemu, co mogło być, niosło się w niej jedno, jedyne prawo. Proste uczucie. Nie wiedząc o tym, ślepo wierzyła w wolną moc swej młodej duszy i w siłę wolnych koni. Pędziła jak wicher. Zdumiała się, nie spostrzegając już lasu po bokach swej drogi. Przebyła go niewiarygodnie szybko. Do miasta nie było już więcej nad mile drogi. Dała koniom wytchnąć i mknęła ostrożnie i pilnie, bacząc na wszystko. Za lasem trzeba było mijać wioski, mosty, opłotki, skręcać w prawo i w lewo. Oczy przyzwyczajone do grubego mroku dobrze się orientowały w miejscowości. Wykonała prawidłowo wszystkie skręty i nawroty. Ze wzgórza obok murowanej karczmy zwanej Stara Wiecha zobaczyła w dali światło w mieście. Serce zabiło niespokojnie. Zjechała z równego gościńca na podrogatkowe pola i ostro dążyła na przedmieście. Przesunęła się cichcem obok rzeźni, obok koszar żołnierskich, objechała tyły ogrodów, rozmaite budy, szopy, składy, cegielnie, wiatraki, wtargnęła na łąki obok parku i kołując, krążąc i nawracając, dotarła do jakiegoś ostrokołu, który już przylegał do brukowanej miejskiej ulicy. Za tym parkanem słychać było na kamiennym chodniku kroki zapóźnionych mieszczuchów. Panna Mija wysiadła. Rozkiełznała konie, okryła je dywanem i dała im wiązkę siana do przegryzienia po tej wycieczce. Lejce mocno przywiązała do słupa w parkanie. Sama otrząsnąwszy się i ogarnąwszy suknię, ruszyła w ulicę. Szła prędko, ciemnymi bocznicami, nie spotykając nikogo, aż do obszernego rynku. Ten przebiegła, maszerując przez sam środek i wsunęła się w bramę domu, gdzie mieszkał wybitny lekarz, gubernialna sława, doktor Kulewski. Godzina nie była jeszcze zbyt spóźniona, bo ani brama nie została zamknięta, ani światło na schodach nie zgaszone. Panna Salomea zadzwoniła do drzwi. Otworzyła je stara, zgarbiona służąca z pewnym rozdrażnieniem. Oświadczyła, że pan doktor już się do snu zbiera. Panna Brenicka wsunęła jej w rękę ostatni jakiś pieniążek z prośbą o możność widzenia się ze znakomitym doktorem. Została wpuszczona. Czekała dosyć długo. Przyćmione światło woskowej świecy dawało widzieć piękne meble starego kawalera, konsyliarza Rulewskiego, kanapy i fotele, sprzęty i graciki, wyszywane poduszki, ozdobne parawany i oleodruki w drogocennych ramach. Drzwi się wreszcie otwarły i doktor z wyraźnym na ogolonej twarzy niezadowoleniem stanął w progu. Mierzył przybyłą twardymi oczyma. Był to 50-letni, przystojny, dobrze zachowany, tęgi mężczyzna. Doskonały lekarz i najzawołańszy w mieście smakosz. Kilkakrotnie w przypadkach ciężkich chorób był wzywany do dzieci i dorosłych osób dworu w Niezdołach. Panna Brynicka znała go i była swego czasu, za lat dawniejszych, jego pacjentką. Doktor przypomniał ją sobie przez czas dosyć długi, a uderzony jej niezwykłą urodą jakoś spokorniał i wygrzeczniał. Zbliżył się z ukłonem. Panna Salomea przypomniała mu się i na uprzejme zaproszenie siadła w fotelu. Lekarz był coraz bardziej miękki i gotowy do usług. Przystąpiła do rzeczy bez żadnego wstępu. Powiedziała, co i jak jest. Prosiła, żeby kładł się na futro, zabrał narzędzia chirurgiczne i jechał. Twarz doktora stężała. Stanowczo, kategorycznie odmówił. Powstaniec? Dwie mile drogi, noc? Godzina 10 z górą? Nigdy. Nie pojedzie, żałuje. Niezmiernie mu przykro. Tak, są to rzeczy nad wyraz pożałowania godne. Sam jest patriotą i czuje sprawę głębiej niż ktokolwiek. Może jak nikt, ale jechać? Pod żadnym pozorem. Ma obowiązki, mnóstwo w mieście pacjentów. Być może nie jedną sprawę, podobną. Być może nie jedną ważniejszą. Być może stokroć ważniejszą. Panna Salomea słuchała tego wszystkiego cierpliwie. W pewnym momencie ujęła gestykulującą rękę doktora i przycisnęła ją do ust. Co więcej, osunęła się na posadzkę i pocałowała go w kolano. Szarpnął się i odsunął. — Ach, więc miłość! — roześmiał się. — Pani kocha tego wojownika. — Nie, tylko spełniam, co do mnie należy. — Doprawdy. A czemuż tyle pokornej prośby i taka ekstaza jest w oczach pani? — Bo tak czuję. — Powstańcy — nauczał. — Wezwali na wojnę mocarstwo, chłystki obłąkańcy. Muszą ginąć tysiące ludzi, bo to jest wojna. Czy pani to rozumie? — Rozumiem. — A więc skoro to jest wojna, to jeden człowiek nie może na sobie skupiać całego naszego współczucia. — Pewnie, że tak. Ale ja mam do uratowania człowieka, który mi został oddany w ręce. Przyszedł z bitwy przed Ganek, a nie wiedział, dokąd idzie. — I to dlatego on, jedyny? — Niechże pan doktor włoży futro, weźmie narzędzia i chodźmy, bo czas ucieka.
— To pani sobie myśli, że ja pojadę?
— Ja stąd bez pana nie wyjdę.
Lekarz patrzył z uśmiechem na jej oczy szczere, a tak cudownie piękne. Na białe czoło wychylające się spod futrzanej czapeczki, na usta różane i śnieżne policzki, rozbarwiające się od ciepła w mieszkaniu. Zakłopotał się.
— Chce mnie pani zgubić, ja nie mogę. Patrzą na mnie, pewno śledzą. No nie mogę.
— Musi pan.
— Doprawdy, nawet muszę.
— Musi pan.
— Dlatego, że to pani rozkazuje?
— Nie ja. To pan Bóg rozkazuje ratować biednego żołnierza. Co sama mogłam, to bym zrobiła. Teraz już nie mogę poradzić nic więcej. Gdybym mogła załatwić, to bym tu pana o to nie całowała po rękach. Pan jest doktor, a ja prosta kobieta. Do pana przyjechałam, bo to lekarza rzecz. Znaleźć kulę w ranie.
Słyszał kto takie argumenty? A jakież otrzymam honorarium? Spytał, patrząc jej zuchwale w oczy.
Żadnego.
O, to zachęta.
Chodźmy, panie doktorze.
Pójdę pod warunkiem, że sobie odbiorę honorarium i to według uznania.
Spojrzałam w oczy mężnie i dosyć szyderczo powtarzając swoje: chodźmy, bo czas ucieka.
Doktor wzruszył ramionami i wyszedł do gabinetu. Krzątał się tam przez czas pewien, coś otwierał, zamykał, porządkował. Wreszcie stanął w przedpokoju ubrany w futro i wojłokowe buty. Zza drzwi tego przedpokoju odezwał się do panny Salomei.
— Pani mnie literalnie porywa z domu. Jeśli nas po drodze złapią, zginąłem.
— Wiozę pana do pewnej chorej dziewczyny w żydowskiej karczmie. Nikt o to nie może mieć do lekarza pretensji, że jedzie do chorego.
— A, zapewne. W takich okolicznościach i czasach. Ja wiem, czym to pachnie jeździć teraz nocą na wieś do chorego.
Wyszli cicho, przemknęli się przez sień, w poprzek rynku i tymi samymi uliczkami ciemnymi jak piekło dotarli do koni. Na szczęście nikt cugantów nie spostrzegł i nie skradł. Panna Salomea, uradowana z takiego zbiegu okoliczności, okiełznała konie, nakryła dywanem siedzisko dla doktora i poprosiła, żeby zajął miejsce.
— A służący gdzie? — zapytał.
— Jestem — odrzekła.
— Co takiego? Nie jadę.
— Znowu swoje.
— Przecie pani nie może i nie umie powozić.
Zaraz pan będzie musiał zaprzeczyć własnym słowom. Siadła na przedzie i cichaczem, noga za nogą, wyjechała wskroś łąk, za łukami na przedmieście, a stamtąd w pola. Gnała teraz tą samą, znajomą już drogą. Wesoło pędziła przez las i wertepy. Pan doktor Kulewski, stary kawaler, a sławetny kobieciarz, usiłował eksploatować tę niezwykłą sytuację. To chciał sadowić się na przednim miejscu, pomagać w kierowaniu końmi, to wprost zamierzał otulać od zimna swego uroczego woźnicę. Ale woźnica zagroził, że go ssanek wyrzuci i zostawi w lesie wilkom na pożarcie, jeżeli nie będzie przykładnie siedział na miejscu dlań przeznaczonym i dywanem okrytym. W półtorej godziny niespełna sanie dopadły dworu w Niezdołach. Panna Salomea podjeżdżała z ostrożnością, omijając karczmy i pilnie patrząc, czy we dworze nie ma gości. Na szczęście ciemno było wszędzie. Stare, wysokie topole huczały głucho hymny. Od wczesnego dzieciństwa znane sercu i uchu zastukała w szybę. Szczepan otworzył i poszedł pilnować koni zgrzanych, zmydlonych i zionących parą. Wprowadził je do stodoły i rozkiełznane puścił pod sienne zapole. Przymknął szopę i wrócił do dworu. Doktor zabrał się natychmiast do badania chorego. Opatrzył rany oka i głowy, później na plecach i między żebrami, wreszcie w nieszczęsnym biodrze. Znalazł wrzód, ledwie zbierający, i zdecydował, że trzeba go przeciąć. Szczepan poszedł sprawować wartę na dworze. Panna Salomea musiała podsuwać i trzymać miednicę, dostarczać ciepłej wody, ręczników i szarpi. Doktor bezlitośnie rozciął nabrzmienie i jął sondą szukać kuli w głębokościach rany. Chory wił się w katuszy żywcem krajany. Operacja dokonywała się przy blasku rozchodzącym się z płomyka świeczki łojowej w latarni. Lekarz męczył się, szarpał, mocował, szukając swymi narzędziami kuli i w pasji najgłębszej nie mógł jej znaleźć. Próbował raz, drugi, trzeci, czwarty i dziesiąty nadaremnie. Książę raz w raz mdlał z bólu, krzyczał pod nożem. Wreszcie począł bronić się, bić, policzkować doktora i pannę. Lekarz musiał odstąpić. Pościel była zalana krwią, podłoga, sprzęty i naczynia okrwawione. Założył tedy umiejętny opatrunek, zawiązał wszystkie rany i oświadczył, że odjeżdża. Zaznaczył, że trzeba czekać. Chory miał nadal leżeć w łóżku. Panna Salomea kazała Szczepanowi, żeby podał konie. Była głęboko zasmucona. Cały jej wysiłek poszedł na marne. Wskoczyła na miejsce furmańskie i gdy chirurg się usadowił, pognała w cwał tą samą drogą. Jakże przykra była ta jazda, ileż znów w niej było beznadziei. W dodatku doktor nie zachowywał się poprawnie. Był dość brutalnym poszukiwaczem swego honorarium. Znużona odtrącaniem go pełna gniewu, ohydy i męki dusznej, odstawiła eskulapa do miasta. Z dala od rogatek w polu wysiadł i dla ostrożności udał się do swych pieleszy na piechotę. Panna Brynicka pożegnała go i cwałem wróciła w swe strony. Nad ranem, lecz jeszcze o ciemnej nocy, odstawiła i oddała w ręce Rywki kradzioną parę i sanki. Szczepan pod jej nieobecność obmył chorego, zmienił zakrwawioną pościel i bieliznę, wyszorował z plam podłogę i sprzęty. Odrowąż i jęczał przez sen. Panna Salomea poszła spać znużona na ciele i duszy, pełna wewnętrznego zimna i wzgardy.